Budzimy się razem z Radiem Wnet, razem z niepokojącymi, tragicznymi doniesieniami z Iranu. Zginął w wypadku śmigłowca rządowego prezydent Iranu. Także cała delegacja, która była na pokładzie tego śmigłowca, między innymi minister spraw zagranicznych Iranu również. No dobrze, to trzeba teraz postarać się zrozumieć, co właściwie się stało w Iranie, co właściwie stało się w prowincji Azerbejdżan Wschodni, co właściwie to oznacza dla Bliskiego Wschodu. Naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz, ekspert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Co wiemy na temat katastrofy w prowincji Azerbejdżan Wschodni, w prowincji Iranu?
No cóż, helikopter z prezydentem Ibrahimem Raisim i ministrem spraw zagranicznych Hosinem Amirem Abdullahianem rozbił się wczoraj około godziny 13 naszego czasu, czyli w Iranie 2,5 godziny później. Problem był taki, że ten śmigłowiec rozbił się 600 kilometrów od Teheranu i nie można było zlokalizować dokładnego miejsca, w którym to doszło do katastrofy. Tym samym sposobem ekipy ratunkowe nie mogły dotrzeć na miejsce przed nieuniknionym. Teraz widzimy po zdjęciach, że najprawdopodobniej i tak nie byłoby szans na przeżycie żadnego z członków delegacji, ale te kilka.
Ale wiemy, co się stało? Śmigłowce rządowe, no my po katastrofie smoleńskiej jesteśmy szczególnie wyczuleni, że taka katastrofa, gdzie ginie prezydent, zawsze budzi dużo kontrowersji, jest dużo śladów. Tu co prawda wypadek na terenie własnego kraju. Kiedyś także, o tym mówiliśmy przed anteną, spadł w Polsce śmigłowiec z premierem, co prawda, ale premier Miller tą katastrofę przeżył. Tak jak cała załoga, tam żadnej ofiary śmiertelnej nie było. Tutaj zginęli wszyscy. No i pytanie, jak do tego doszło?
No to jeszcze zbyt wcześnie, żebyśmy tutaj cokolwiek wiedzieli na ten temat, tym bardziej, że dopiero przed godziną, albo raczej półtorej czasu irańskiego, ekipa ratunkowa dotarła na miejsce. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób. Helikopter wracał z granicy, znaczy z Azerbejdżanu. Tam miało miejsce wspólne otwarcie tamy z prezydentem Alijewem, którego notabene w dzień wcześniej odwiedził prezydent Łukaszenka, jak już się doszukujemy różnych tych śladów, to też trzeba wspomnieć o tym. Natomiast no oczywiście tutaj internet zalewają różne doniesienia i kombinacje, które to miałoby wskazywać na nienormalne czy nienaturalne tutaj wątki, które miały doprowadzić do tego wypadku. No oczywiście Azerbejdżan jest sojusznikiem Izraela, ale jeszcze zbyt wcześnie, żeby tutaj takich wniosków dochodzić. Przypomnę, że oczywiście relacje pomiędzy Iranem i Azerbejdżanem są bardzo, ale to bardzo napięte. No ale to oczywiście chyba prezydent Alijew nie chciałby, wiedziałby, jakie by były konsekwencje jakiejś działalności jego służb, czy też to, że jakieś inne służby maczały w tym palce na terenie mu podległym. Tutaj sprawa zasadnicza jest taka. Iran oczywiście jest mocarstwem regionalnym, o czym się przekonujemy i przekonujemy się dalej. Natomiast ma pewne deficyty. Tym deficytem to oczywiście jest lotnictwo. Iran przez dekady inwestował w drony, w rakiety, w systemy atomowe. Natomiast to lotnictwo jest mocno archaiczne i jak właśnie pamiętające świetność Iranu sprzed 1979 roku, czyli sprzed rewolucji i później tak właściwie niemodyfikowane. Tak więc tutaj to jest niezwykle istotne, że opłakany stan irańskiej floty powietrznej jest po prostu tak straszny, że tutaj to mogła być ta przyczyna główna katastrofy. Oczywiście tutaj też jeszcze sprawa druga, czyli dlaczego GPS zawiódł, to znaczy ekipy ratunkowe nie mogły odnaleźć helikoptera, nie mogły odnaleźć rozbitków. Pytanie, czy jeszcze byli żywi w ogóle, to dopiero się dowiemy później. Natomiast w związku z tym, że helikopter rozbił się w głębokim interiorze, Iran jest gigantycznym krajem, tak więc tutaj sporo czasu to wszystko pozajmowało. Dopiero nad ranem naszego czasu drony Bayraktary tureckie, które akurat tutaj władze tureckie przysłały, niejako zlokalizowały miejsce, w którym to doszło do katastrofy. No i to też wiele mówi, mianowicie to, że no, Irańczycy samodzielnie, którzy są oczywiście bardzo poważni wojskowo, natomiast no, dalej mają pewne deficyty i pewne braki, że to jednak państwo NATO de facto musiało tutaj swoją technologię użyczyć, żeby odnaleźć wrak. No i też tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, kwestia tego GPS-u. Pozostaje na pewno sprawa do wybadania, dlaczego tak długo to wszystko zajęło. No, na tą chwilę nie mamy odpowiedzi. Oczywiście sprawa zasadnicza jest taka, że trwa wojna. I o tym trzeba pamiętać, że Iran jest częścią tej wojny i to częścią w obozie zwycięskim wręcz. No i to też jest o tyle istotne, że to co teraz Iran będzie czekał przez najbliższe tygodnie, czyli przede wszystkim wybory prezydenckie, jak i też pewne przetasowanie w samym systemie, w samym reżimie, no będzie miał wpływ nie tylko na sytuację wewnętrzną, ale też regionalną, czy też światową. Oczywiście tutaj władze najwyższą dzierży Ajatollah Ali Khamenei, ale Ebrahim Raisi był właśnie namaszczany na jego następcę. To jest niezwykle ważne i w chwili obecnej no, rozpoczyna się wielki wyścig i wielkie zapytanie, co teraz? To znaczy reżim oczywiście wyłoni jakichś kandydatów, którym przedstawi narodowi do wyboru. To jest, tak było zawsze. Natomiast...
No dobrze, ale ta decyzja nie podpali Bliskiego Wschodu. Nie jest tak, że no, nagle gdzieś się znajdą ślady albo interwencje, albo wpływu chociażby Izraela na tą katastrofę i mamy konflikt, jaki nie widzieliśmy być może nigdy na Bliskim Wschodzie, od kiedy istnieje państwo Izrael, starcie Izraela z Iranem.
To znaczy, pozostaje pytanie podstawowe, czy jeżeli dajemy na to, że będą jakieś ślady, dajemy na to, że dojdzie, że rzeczywiście państwo trzecie brało udział w całym tym incydencie, to pytanie zasadnicze, czy Iran to ujawni? Ponieważ no tutaj sprawa reputacji jest niezwykle ważna. Tutaj Iran no, jawi się jako bardzo poważny kraj i jest takim poważnym krajem, oczywiście z wielkimi deficytami w związku ze swojej naturą swojego reżimu i sytuacją gospodarczą, ale tutaj akurat to by było dość mocno kompromitujące, że helikopter stary rządowy spada w wyniku pomocy trzeciego kraju. Jeżeli by doszło do takiej opcji, że rzeczywiście tam ktoś by maczał w tym palce, to oczywiście by było pewne podejmowane jakieś działania. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, te działania byłyby niemalże od razu podejmowane, bo to już jest taka pewnego rodzaju natura, że Iran z Azerbejdżanem żyje jak pies z kotem. Natomiast jeśli chodzi o Izrael i Stany Zjednoczone, bo to też trzeba tutaj podkreślać, no to wydaje mi się, że jeżeli oni by mieli udział w tej katastrofie, no to raczej wszystko by się przeniosło w dyskretny świat cieni i wielkich eksplozji, wielkich wybuchów też w innych krajach. No, to jest po prostu logika reżimu. Natomiast na chwilę obecną fakty są takie, że nie wiemy, no, przez najbliższe kilka godzin nie będziemy znali szczegółów dalszych. Być może władze irańskie no, będą ujawniały, albo też nie będą ujawniały. Natomiast oczywiście spekulować internet spekuluje, media spekulują, co akurat warto zaznaczyć, wczoraj w Teheranie, jak i też w wielu innych miastach w Iranie, ale też nie tylko w Iranie, były zabawy albo raczej fajerwerki puszczane z tej okazji, co akurat też pokazuje, jak małą popularnością cieszy się reżim w samym Iranie, no ale fakty są też takie, że chyba do jakiejś rewolucji albo kontrrewolucji nie dojdzie w najbliższym czasie, chociaż oczywiście reżim już profilaktycznie zabezpiecza główne obiekty administracyjne przed potencjalnymi zamieszkami, które mogą mieć miejsce, bo to też jest no, nieuniknione w takiej sytuacji, kiedy to jednak i doszło do jakiejś kompromitacji, no bo to jednak jest kompromitacja to, że helikopter spada z tak poważnymi pasażerami. Tutaj akurat muszę się odnieść też odnośnie tego, że przede wszystkim minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdullahian był bardzo aktywny i bardzo sprawny w tej wojnie. Bardzo tutaj umiejętnie pokazywał się zarówno na salonach europejskich, światowych, amerykańskich oraz też oczywiście regionalnych. No i zobaczymy, czy jego następca będzie równie sprawny w tym czasie wojennym, no bo to jest sprawa zasadnicza. Cały czas wojna trwa na Bliskim Wschodzie, no i tak właściwie doszedł tam kolejny etap tej wojny, w którym to no, Iran czeka wiele, przede wszystkim 50 dni bardzo takiego wielkiego napięcia i tumultu, ponieważ chociaż prezydent nie ma władzy najwyższej w Republice Iranu Islamskiej, ale ważne jest to, że jednak Irańczycy traktują wybory prezydenckie niezwykle poważnie, no bo też nie mają nic w sumie innego, jeśli chodzi o jakikolwiek wpływ na życie polityczne swojego kraju. No i to też będzie bardzo poważny barometr, i z którym się władza musi się po prostu liczyć. No i też sprawa zasadnicza, kto będzie następcą Ajatollaha Aliego Chameneiego, jeżeli właśnie Ebrahim Raisi udał się do Allaha. To jest wiele poważnych pytań, które w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy poznawali odpowiedzi.
I zobaczymy, jak sam Iran albo reżim irański, jeżeli takich słów używać, się do tego odniesie i jak to wpłynie na sytuację na Bliskim Wschodzie w ogóle. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.